Moi drodzy, będziemy kontynuować list do Galacjan. Jak już mówiliśmy od samego początku, bardzo ważny list. Właściwie list tak ważny, bo odpowiadający na zasadnicze pytanie, w jaki sposób człowiek zostaje przed Bogiem usprawiedliwiony. I myślę, że każdy człowiek szuka prędzej czy później w swoim życiu odpowiedzi na najważniejsze pytania, co jest po śmierci, gdzie człowiek zmierza, jeżeli jest Bóg, to jak może z Bogiem zostać pojednany, jak może przed Bogiem zostać usprawiedliwiony. I wiecie, że powstawały różnego rodzaju religie, różnego rodzaju filozofie, które próbują tutaj znaleźć odpowiedź, ale Słowo Boże jest tutaj jasne, wyraźne i wskazujące nam na to, w jaki sposób możemy zostać usprawiedliwieni. Pamiętacie, mówiłem, że taką centralnym wersetem to jest 16 wiersz 2 rozdziału, wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa. I myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Apostoł Paweł tutaj jednoznacznie mówi, zwalcza tych, którzy próbują jakby na nowo postawić wagę zakonu, prawa mojżeszowego, tego wszystkiego, co tam było. I apostoł Paweł się temu zdecydowanie przeciwstawia. I mówiliśmy, że chociaż apostoł Paweł tak wyraźnie wymalował przed Galacjanami, kiedy im zwiastował Chrystusa, właśnie Chrystusa ukrzyżowanego i to, że zbawienie jest w Chrystusie, to jednak pod wpływem tych fałszywych nauczycieli, tych, którzy kwestionowali autorytet Pawła, podważali ten autorytet, jak oni byli gotowi pójść za tą fałszywą nauką. I apostoł Paweł tutaj właśnie z tym walczy. W ostatnim, podczas naszego ostatniego tutaj spotkania związanego właśnie z tym listem do Galacjan, zadaliśmy sobie pytanie, czym zatem jest zakon. Zresztą apostoł Paweł tutaj w tym liście do Galacjan w 3 rozdziale, kiedy wcześniej mówi, pamiętacie o tym, że zanim nastąpił zakon, to już wcześniej 430 lat Bóg postanowił usprawiedliwić człowieka przez wiarę i takim przykładem jest Abraham. I teraz idziemy i tutaj właśnie na ten temat apostoł Paweł mówi w tym wcześniejszym fragmencie od 1 do 18 wiersza, że ta sprawiedliwość przychodzi przez wiarę i podaje przykład Abrahama i jego wiary i także tutaj jest to nawiązanie do listu do Rzymian, że właśnie myśmy poprzez śmierć Chrystusa umarli dla zakonu. Teraz czym zatem jest zakon? Idźmy dalej. Jakie są dalsze tutaj? Tu jeszcze chciałem przypomnieć może, chociaż jeszcze jedną bardzo ważną myślą poruszyłem, że pamiętacie to błogosławieństwo Abrahamowe, tak nazwane, to błogosławieństwo, które jest naszym udziałem, ono jest niczym innym jak usprawiedliwieniem z wiary, żebyśmy to kojarzyli. Wiersz 8 i 9 listu do Galacjan wyraźnie łączy tę kwestię usprawiedliwienia z błogosławieństwa, więc błogosławieństwo Abrahamowe jest niczym innym jak tym błogosławieństwem, które nazywa się usprawiedliwienie z wiary, że to jest równość, to jest chodzi o to samo. I pamiętamy, że to błogosławieństwo Abrahamowe staje się naszym udziałem, tak jak on pisze w wierszu 13 i później w wierszu 16 w osobie Jezusa Chrystusa, że ono przechodzi na nas w tym potomku, którym jest właśnie Jezus Chrystus. Tak więc tutaj czym zatem jest zakon? Myślę, że teraz to już chyba będzie ten slajd. Czym zatem jest zakon? Tu jeszcze raz powtórzyłem to, bo dla mnie to jest ważne, żebyśmy to uzmysławiali sobie, błogosławieństwo abrahamowe znaczy usprawiedliwienie z wiary i staje się naszym udziałem. Idźmy dalej. W tym potomku, czyli potomek, który jest użyty, ale w oryginale greckim jest mowa o nasieniu. W nasieniu, które przetłumaczone jest jako potomek, chodzi o Chrystusa. I teraz czymż zatem jest zakon? Pamiętajmy, pierwsze była wiara, pierwsze było usprawiedliwienie z wiary, a później pojawił się po 430 latach pojawił się zakon. Tak argumentuje to apostoł Paweł Galacjanom i mówiliśmy, że on został dodany z jakimś takim dodatkiem. Tu jest wyraźnie w 19 wierszu 3 rozdziału powiedziane, że z powodu przestępstw. A więc, aby z jednej strony pokazać, co jest grzechem, pokazać na to, co Bogu się podoba i co Bogu się nie podoba, i też, żeby taka była rola zakonu, żeby pokazać, poinstruować ludzi, aby czynili pewne rzeczy i pewnych rzeczy nie czynili, prawda? I Jezus tu w tym 19 wierszu wyraźnie on pisze, został on dodany z powodu przestępstw aż do przyjścia potomka, czyli tego nasienia, tego, o którym jest powiedziane, dotyczy to samego Chrystusa, którego dotyczy obietnica, a został on dany przez aniołów do rąk pośrednika. To jest ciekawe w komentarzach żydowskich, że Żydzi uważali, że oni nie potrzebują żadnego pośrednika. Stąd tutaj znalazła się ta informacja o pośredniku. Apostoł mówi, słuchajcie, wy uważacie, że nie potrzebujecie pośrednika, że Mesjasz wam jest niepotrzebny jako pośrednik, kierując to słowo do Żydów, mówi, ale przecież tam na górze Synaj był pośrednik. Tym pośrednikiem był Mojżesz, a więc korzystaliście z posługi pośrednika. I tam od aniołów do rąk pośrednika został dodany właśnie ten zakon z powodu przestępstw. A więc to nie jest tak, że dzisiaj możecie powiedzieć, że wy nie potrzebujecie, czy nigdy nie potrzebowaliście pośrednika, a więc na pewno nie potrzebujecie tutaj pośrednictwa Mesjasza Chrystusa. I tutaj ten 20 wiersz jest takim też takim wtrętem. Pośrednika zaś nie ma tam, gdzie chodzi o jednego. Jeżeli przyjmiemy, że z kolei od strony Bożej Chrystus jest Synem Bożym, jest Bogiem, prawda? A więc tutaj od strony Bożej nie ma jako takiego pośrednika, bo Bóg jest jeden. Natomiast od strony człowieka jest ten pośrednik. Między Bogiem a człowiekiem jest pośrednik Jezus Chrystus. A więc jest to ten dodatek. Powiedzieliśmy, że wskazuje na Bożą świętość i sprawiedliwość. Tam Paweł w liście do Rzymian to rozwija, mówi, o grzechu bym nie wiedział, gdyby nie zakon. Prawda? Nic nie wiedziałbym o tym, czym jest pożądliwość, że ona jest zła, gdyby zakon nie mówił, nie pożądaj. A więc z jednej strony zakon wskazuje na Bożą świętość i sprawiedliwość i uświadamia nam, czym jest ta Boża świętość i sprawiedliwość, ale z drugiej strony ten zakon prowokuje człowieka, czy wykazuje, że z jednej strony ja wiem, że tego nie wolno, a z drugiej strony odkrywam sobie prawo. Paweł w liście do Rzymian to nazywa prawem grzechu, które automatycznie robi wszystko, żeby to przykazanie Boże złamać, żeby się jemu przeciwstawić. Stąd zakon, jako ten dodatek, pokazuje na naszą grzeszność, że jesteśmy ludźmi grzesznymi, że łamiemy Boże prawo. Jest dalej zakon, chociaż jest święty i dobry i sprawiedliwy, jak pisze apostoł Paweł w liście do Rzymian, to jest bezradny wobec naszej grzesznej natury. Nie jest w stanie poradzić sobie z grzechem w nas i z naszą grzeszną naturą. On nam tylko jasno i wyraźnie mówi, co wolno, czego nie wolno, ale nie jest w stanie zmienić nas zupełnie od środka i pokonać w nas tą siłę grzechu, tą moc grzechu. I stąd też zakon, dlatego że jest święty i sprawiedliwy, przyniósł sąd i potępienie. Prawda? A więc skoro Bóg mówi, czegoś nie wolno, a człowiek to robi, przestępuje Boże przykazanie, to może spotkać się ze słusznym, sprawiedliwym sądem i potępieniem Bożym. Tu jest taka też ciekawa rzecz, umieściłem to w tym punkcie, że ten dodatek został dany do czasu. A więc to nam pokazuje, że to nie było intencją Boga, żeby zakon cały czas trwał wiecznie. prawda? I to wszystko, co zakon sobie zawierał, bo cały zakon jakby można podzielić na takie trzy główne prawa. Tam jest prawo ceremonialne, tam jest prawo cywilne i tam jest prawo moralne. Prawo ceremonialne w zakonie mojżeszowym dotyczyło całego przybytku, służby w przybytku, składania ofiar i tak dalej. To było prawo ceremonialne. Prawda? Zachowywanie świąt, kiedy, jak, co w tych świętach powinno być składane, jakie ofiary i tak dalej. A więc on został dodany do czasu. Prawo cywilne regulowało relacje międzyludzkie. Jeżeli ktoś komuś coś ukradł, to miał oddać dwójnasób. Jeżeli na przykład skrzywdził kogoś, albo na przykład nie zrobił tak, że nie pomógł wołowi, który wpadł gdzieś tam do studni, czy gdzieś znalazł się w takim miejscu i trzeba było pomóc, a to był akurat wół mojego wroga. I prawo mówiło tak, jeżeli to będzie wół twojego nieprzyjaciela, to masz pomóc i wyciągnąć tego wołu, pomóc uratować, pomimo tego, że to jest twojego nieprzyjaciela, że nie są między wami dobre relacje. A więc to było prawo cywilne. Ono regulowało, jak między sobą ludzie mają się zachowywać. Jeżeli ktoś kogoś uderzył go w taki sposób, że on umarł, prawda, jeżeli umarł natychmiast, to wszystko było regulowane. Jeżeli umarł dopiero na drugi dzień, to prawo cywilne regulowało. I było prawo moralne, jak żyć. A więc cały dekalog. Nie morduj. Właściwie tam nie ma nie zabijaj, tam jest nie morduj. Nie morduj. Nie cudzołóż. Pamiętaj o Dniu Świętym. I tak dalej, prawda? Nie będziesz sobie tworzył żadnych obrazów, żadnych wizerunków Boga, nie będziesz się jego... To było prawo moralne. I apostoł Paweł tutaj mówi, ono to prawo, cały zakon, który to wszystko w sobie zawierał, one było dane do czasu przyjścia potomka. A więc miało i swój porządek, miało określone zasady i tak dalej, ale ono było dane tylko, tak tu wyraźnie, dane do czasu, moi drodzy. Dalej apostoł Paweł mówi, że to tam chyba powinno być jeszcze coś wcześniej. Właśnie, że ten zakon, on nie jest tylko dodatkiem, dzięki Agnieszka, jest strażnikiem. Tutaj apostoł Paweł wyraźnie mówi, byliście trzymani pod strażą. A więc zakon, prawo mojżeszowe był takim strażnikiem, który pilnował lud Boży, miał go pilnować, strzec właśnie od tego, żeby oni zachowywali to prawo, trzymali się tego prawa, aby zachować życie, mieć Boże błogosławieństwo aż do czasu, kiedy przyjdzie potomek, Chrystus. Tak więc był strażnikiem. Dopóki nie została objawiona wiara, tak czytamy w 23 wierszu, zanim zaś przyszła wiara, byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą zakonu, dopóki wiara nie została objawiona. Moi drodzy, w ogóle Żydzi wpadli w ogromną pułapkę, jeśli chodzi o zakon. Wpadli wtedy, wcześniej, kiedy Paweł żył, kiedy Jezus żył, bo pamiętacie, cała ta, że tak powiem, grupa faryzeuszy tak rozbudowała, właściwie powykrzywiała prawo Mojżeszowe, że Pan Jezus miał do nich zastrzeżenia, wy naukę ludzką uczyniliście ważniejszą niż to, co Bóg naprawdę mówi. I to było to ogromne niebezpieczeństwo i dzisiaj ono tak samo funkcjonuje. Ale to nie było Bożą intencją. Oni wpadli w legalizm, myśleli, że poprzez to prawo, poprzez jeszcze rozbudowywanie, rozwijanie dalej tego prawa, no, będą mogli się podobać Bogu. Ale nigdy to nie było Bożą intencją, bo Bóg miał inny sposób usprawiedliwienia i Bóg chciał zupełnie, ma inny sposób, kto Jemu się naprawdę podoba. My wiemy, że Bogu podoba się ten, który ma wiarę, który mu ufa, który na Bogu polega. Niekoniecznie ten, który ściśle do końca wypełnia, bo sam apostoł Paweł mówi, nikt nie był w stanie tego prawa tak naprawdę wypełnić. Prawda? Stąd człowiek, który próbuje znaleźć się pod zakonem, okazuje się, że znajduje się nie pod błogosławieństwem, ale pod przekleństwem, pod gniewem, pod sądem. A więc to miał być tylko strażnik. Dalej apostoł Paweł w 24 wierszu mówi tak, więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. A więc zwróćcie uwagę, on mówi takie dziwne rzeczy. Zakon do czasu. Był strażnikiem do objawienia się potomka. Jest przewodnikiem, aż pojawi się wiara i podstawa dla naszej wiary, wiara w Jezusa Chrystusa, więc do pojawienia się tego, który jest naszym Zbawicielem. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem. To greckie słowo paidagogos, od dzisiaj pedagogika, pedagog, prawda, to był niewolnik, który miał ten autorytet dany od Pana, że odprowadzał do szkoły dziedzica, syna właściciela, prawda? On miał taki autorytet, że mógł przykurzyć, że tak powiem, czyli użyć rózgi wobec tego dziedzica, gdyby on gdzieś tam próbował się wymigać i nie chciał pójść do tej szkoły, albo gdzieś tam, prawda, posłusznie nie chciał wrócić do domu, no to on miał go tam karcić. Chociaż był dziedzicem, to niewolnik miał prawo wobec niego. To słowo dzisiaj pedagog, no on kształci, ale ten pedagog w tym znaczeniu, chociaż Tora to jest nauczanie, to jest uczenie. Chyba żebyśmy rozszerzyli to pojęcie w tym momencie tego pedagoga w tym ujęciu greckim, prawda, że on, ale jego głównym zadaniem było doprowadzić do szkoły i przyprowadzić z powrotem do domu, tak żeby on mógł się uczyć. I znowu, on był tylko przewodnikiem, aż przyjdzie Chrystus. A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika. Dalej mówi apostoł Paweł. I jeszcze jedna rzecz, którą tutaj on wymienia w kontekście zakonu w liście do Galacjan. Właśnie w 4 rozdziale wierszu 1 i 2, a mówię, dopóki dziedzic jest dziecięciem, niczym się nie różni od niewolnika. Nie ma praw, on nie jest dziedzicem, jemu nic nie przysługuje. On jeszcze formalnie nie może objąć tego dziedzictwa. Dopiero jak dorośnie, stanie się dojrzałym, dopiero mógł według prawa stać się panem wszystkiego. Niczym się nie różni od niewolnika, chociaż jest panem wszystkiego, ale jest pod nadzorem opiekunów i rządców. A więc znowu tu jest słowo inne. Zakon był takim opiekunem, nie tylko strażnikiem, nie tylko pedagogiem, ale opiekunem i zarządcą. I to słowo zarządca oznacza szafarza, tego, który jakby dysponuje tym, co jest w domu Pana. I lud Boży był pod właśnie taką opieką tych rządców. Idźmy dalej. Czego zakon, czy jakie było znaczenie zakonu? Paweł mówi, że zakon nie jest przeciwny Bożym obietnicom. Inaczej mówiąc, to, że zakon nie występował przeciwko temu, co już wcześniej Bóg powiedział i co później Bóg powiedział. Że człowiek będzie usprawiedliwiony z wiary. To było od samego początku Bożą ideą. Abraham tak został usprawiedliwiony, dzisiaj my jesteśmy tak usprawiedliwieni. A więc nie jest zakon sam sobie przeciwko Bożym obietnicom. On przecież właśnie ludzi i lud Boży miał przygotować, aby oni te obietnice mogli pochwycić. Kolejną rzecz, którą tutaj właśnie widzimy, to nie mógł zakon nikogo ożywić ani usprawiedliwić. Może znajdźmy to miejsce Rzymian. Wiersz 2 i 3. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, bo zakon ducha, wiersz 2 listu do Rzymian 8:2, bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele. Zakon nie był w stanie ani nas usprawiedliwić, ani nas ożywić. I wiersz 21, 3 rozdziału, ale teraz niezależnie od zakonu. Wiersz 20 może, tutaj, dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Ale teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, której świadczą zakon i prorocy. Chodzi mi o ten 20 wiersz, który mówi, że przez zakon, z uczynków zakonu nie będzie żaden człowiek usprawiedliwiony przed Bogiem. Tak więc nie ma takiej tutaj zakon możliwości, bo następnie nie mógł nikogo doprowadzić do doskonałości. On mógł tylko powiedzieć, ale co człowiek odkrył pod wpływem zakonu? Biedny ja człowiek. Jest ciągle dostrzegam w sobie inne prawo. Chcę, staram się czynić dobrze, ale czynię źle. Ilekroć próbuję, pamiętacie, ilekroć próbowaliśmy coś zmienić w naszym życiu, robiliśmy ciągle złe rzeczy. Ileż to razy postanawialiśmy się poprawić. Postanawialiśmy się zmienić. Czasami ludzie mówią tak, będę umartwiał swoje ciało i biczują i zamykają się w klasztorach, w jakichś pustelniach. Okazuje się, że nie możesz w ten sposób ujarzmić ciała i grzechu, który jest w twoim ciele. Ten problem jest w tobie. Jest w każdym z nas. A więc człowiek nie jest w stanie, gdziekolwiek by nie pojechał, gdziekolwiek by się nie znalazł, cokolwiek by nie robił, nie jest w stanie sobie z tym poradzić. Także zakon okazał się, że nie jest w stanie nikogo doprowadzić do doskonałości, okazał swoją słabość wobec grzechu w nas i tej cielesności ciała, mam na myśli tutaj tej cielesności, która jest w nas. Zobaczmy do listu do Hebrajczyków, gdzie tam mowa jest o tym, że zakon nikogo nie doprowadził do doskonałości, a więc chyba nierozsądną rzeczą było to, co robili Galacjanie, prawda? Doświadczyli łaski, doświadczyli usprawiedliwienia i oni teraz chcieli wrócić pod jarzmo znowu zakonu i szukać w nim jakiegoś błogosławieństwa, skoro już wiadomo, że zakon nikogo nie doprowadził tutaj do tej doskonałości. Wiersz 11. Gdyby zaś doskonałość była osiągalna przez kapłaństwo lewickie, a wszak w oparciu o nie otrzymał lud zakon, to jaka jeszcze byłaby potrzeba ustanawiać innego kapłana według porządku Melchizedeka, zamiast pozostać przy porządku Arona? Więc nie byłoby potrzeby zmieniać nic. Ale jednak tutaj zakon nikogo nie doprowadził do doskonałości. Wiersz 18, a przeto poprzednie przykazanie zostaje usunięte z powodu jego słabości i nieużyteczności, gdyż zakon nie przywiódł niczego do doskonałości, z drugiej zaś strony wzbudzona zostaje lepsza nadzieja, przez którą zbliżamy się do Boga. Tak więc, jeżeli zakon nikomu nie pomógł, nie jest w stanie pomóc, nie jest w stanie doprowadzić do doskonałości, no to po co wy znowu chcecie się oddawać pod wpływ zakonu? 9 rozdział, wiersz 9. Ma to znaczenie obrazowe, odnoszące się do teraźniejszego czasu, kiedy składane bywają dary i ofiary, które nie mogą doprowadzić do wewnętrznej doskonałości tego, kto pełni służbę Bożą. Ani kapłani, ani arcykapłan, ani lud Boży tą, według tego starego porządku, jak to apostoł Paweł mówi w liście do Hebrajczyków, nie byli w stanie nikogo doprowadzić do wewnętrznej doskonałości i człowieka do doskonałości. 10 rozdział listu do Hebrajczyków, albowiem zakon, zawierając sobie tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może w żadnym razie przez te same ofiary nieprzerwanie składane rok w rok przywieźć do doskonałości tych, którzy z nimi przychodzą. Bo czyż nie zaprzestaną by ich składać, gdyby ci, co je składają, nie mieli już żadnej świadomości grzechów, gdy raz zostali oczyszczeni? przeciwnie, one właśnie przywodzą na pamięć grzechy co roku. Tak więc zakon jest, okazał się niewystarczający, za słaby wobec grzechu i wobec naszej cielesności. I jak to tutaj czytaliśmy przed chwilą, był tylko cieniem przyszłych dóbr. Jeżeli dzisiaj ludziom się podobają te rzeczy, które należały do tego ceremoniału, albo dzisiaj próbują wymyślać jakieś innego rodzaju ceremoniały, przez które mieliby przybliżyć się do Boga, to są w ogromnym duchowym zwiedzeniu i pułapce. Bo tutaj list do Galacjan, list do Rzymian, list do Hebrajczyków wyraźnie obnażają ten niewłaściwy sposób myślenia i szukania relacji z Bogiem i szukania usprawiedliwienia siebie przed obliczem Boga. Bardzo mi się to podoba. Te rzeczy, ten zakon, to wszystko było tylko cieniem. Prawda? Jedna jest ciekawa rzecz. Bardzo mocna rzecz, którą Paweł porusza w tym liście i w liście do Kolosa. Paweł porównuje ten nawrót do przestrzegania świąt, do przestrzegania kwestii obrzezania, łącznie do przestrzegania pór roku i świąt, mam na myśli łącznie z sabatem. Nazywa to, że to są żywioły tego świata. Chciałbym, żebyśmy to próbowali jakoś ogarnąć i zrozumieć. Otwórzmy jeszcze raz teraz list do Galacjan. Apostoł Paweł w 4 rozdziale mówi tak, lecz dawniej, jeszcze wcześniej, 4 rozdział, wiersz 3. Podobnie i my, gdy byliśmy dziećmi, byliśmy poddani w niewolę żywiołów tego świata. Zwróćcie uwagę, on wcześniej mówi o zakonie. Zakon jako przewodnik, jako strażnik, prawda? I on tutaj używa pojęcia żywioły świata do niczego innego, jak właśnie do zakonu, który Bóg nadał Mojżeszowi na górze Synaj. To jest ciekawe, bo zobaczmy dalej. Od 8 wiersza, 4 rozdział, zobaczmy dalej. Lecz dawniej, gdy nie znaliście Boga, służyliście tym, którzy z natury bogami nie są. Teraz jednak, kiedy poznaliście Boga, a raczej kiedy zostaliście przez Boga poznani, czemuż znowu zawracacie do słabych i nędznych żywiołów, którym ponownie jak dawniej służyć chcecie? Zachowujecie dni i miesiące i pory roku i lata. Boję się, że może nadaremnie mozoliłem się nad wami. Zwróćcie uwagę, nie wiem, czy to przekonuje was, kiedy czytamy ten 3 wiersz 4 rozdziału w kontekście nadania zakonu i tego, czym zakon jest. Paweł wyraźnie zakon odnosi i nazywa żywiołami tego świata. I jakby kontynuuje to dalej w tym 4 rozdziale, już w kontekście też dość ciekawym. No bo teraz, jeżeli przyjmiemy, a tak mówiliśmy, pamiętam na początku, że ten list skierowany jest do nawróconych z pogan, do Chrystusa, no to tu łatwo jest nam zrozumieć, nie? Teraz jednak, kiedy poznaliście Boga, a raczej kiedy zostaliście przez Niego poznani, a wiersz 8 mówi, służyliście tym, którzy z natury bogami nie są. A więc to byli poganie, prawda? Między innymi, którzy no, kierowali się różnymi, czy czcili różne bóstwa, za którymi, kryły się pewnego rodzaju wierzenia związane z kultem słońca, księżyca, gwiazd i tak dalej. I oni zostali z tych żywiołów wyrwani i uwierzyli w Chrystusa. I co jest ciekawe, wiecie, to jest takie dla mnie zdumiewające, kiedyś jak nad tym studiowałem, że apostoł Paweł zakon przyrównuje jakby jako pewien element żywiołu. Albo kiedy ten zakon, który jest Boży, jest święty, jest sprawiedliwy, staje się coś w rodzaju tych żywiołów, którym służyli wcześniej poganie. Zobaczmy jeszcze do Kolosa. Żebyśmy to, bo apostoł Paweł nie tylko w tym liście, ale w liście do Kolosan 2, 16, 20, w tym fragmencie o tym mówi, do 23 wiersza. Niechże was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju, albo z powodu święta lub nowiu księżyca, bądź sabatu. To jest ciekawa rzecz, którą także jest dla nas ważna, bo niektórzy będą nam wmawiać, że my powinniśmy zachowywać sabat. Jeśli nie będziesz zachował sabatu, nie możesz być zbawiony, niektórzy wręcz głoszą. Jeżeli będziesz jadł wieprzowinę i nie będziesz zachował sabatu, będziesz potępiony. Ale w kontekście listu do Galacjan, listu do Kolosan, chcę, żebyś zwrócił uwagę, że jeżeli ktoś tworzy listę zakazów i na tym opiera kwestię zbawienia lub potępienia, wchodzi jakby w kult żywiołów, które mają, wyraźnie nawiązują do myślenia pogańskiego, a nie chrześcijańskiego. I bardziej związane są z duchami zwodniczymi niż z prawdą Ewangelii. A więc Paweł mówi, niech was nikt nie sądzi z powodu tego. Czyli moglibyśmy powiedzieć, ci, którzy próbują was z powrotem wprowadzić, pewnego rodzaju święta, pewnego rodzaju zwyczaje, które i uważają, że przez to będziecie zbawieni, dostajecie się znowu pod wpływem, nie tylko, że coś tam sobie zachowujecie lub nie, dostajecie się pod wpływ nie tylko żywiołów, ale duchów, które stoją za tego rodzaju myśleniem. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych. Rzeczywistością natomiast jest Chrystus. A więc znowu wyraźnie mówi, jeżeli nie masz Chrystusa, cokolwiek byś nie robił, jesteś na straconej pozycji. I tam, i tutaj, w liście do Galacjan, tutaj apostoł Paweł o tym wyraził. Niech was nikt nie potępia. Kto ma upodobanie w poniżaniu samego siebie, w oddawaniu czci aniołom? Czyli wyraźnie, kiedy pisał list do Kolosan, możliwe, że nawiązywał do pewnej, do nauki gnostyków, gdzie mówił o pewnych emanacjach Boga i do kontaktu ludzi w tych niższych emanacjach z aniołami. Do oddawania czci aniołom, a opierając się na swoich widzeniach, pyszni się bezpodstawnie cielesnym usposobieniem swoim. Pamiętacie, on tam mówił, choćby wam anioł z nieba nawet przyszedł i zwiastował inną Ewangelię, niech będzie przeklęty. Gdyby ludzie przyszli i mówili, my mamy widzenia i spowodowali, że ty mówisz, ale u nas w Kościele tego nie ma. To my jesteśmy ubożsi. Wiecie, słyszałem o takim kaznodziei, który, nauczycielu, który nauczał i w pewnym momencie wykładu mówi coś takiego. Ja tutaj, kiedy jestem, widzę aniołów. Gdzie one siedzą? Jak one wyglądają? Wiecie, brzmi ciekawie. O, ja nie widzę, a on widzi. Prawda? Gdzie ci aniołowie są? Wiecie, jak bardzo łatwo jest pójść, prawda? Mają upodobanie w swoich widzeniach. Jeżeli Pan Bóg mu coś objawił i może zobaczył coś, fajnie. Apostoł Paweł był w zachwyceniu do trzeciego nieba. I co z tego? On dopiero wtedy o tym powiedział, kiedy został jakby przymuszony. A on nie chodził i nie rozpowiadał, bo wiecie, jeżeli ja zacznę opowiadać, no, załóżmy, że mówię prawdę, nie, że mam tego rodzaju, no to od razu inni poczują, to gdzie ja jestem? To ja nie jestem wcale duchowy. On ma takie objawienia, on widzi tamto. Bóg może dać jednemu jakieś objawienie, jakieś widzenie i możesz, ale apostoł Paweł mówi, nie tym się chlubcie. Nie polegajcie na tym. To mogą być dobre rzeczy, które Bóg ci da, aby podnieść swoją wiarę, aby coś ci przekazać. Ale to jest dla ciebie. Chyba, że Bóg ci powie, że chce, żeby to Kościół o tym był poinformowany. Ale zawsze to widzenie będzie zgadzało się z objawieniem Bożego Słowa. Amen. Zawsze będzie mieściło się w kanonie, w ramach prawdy, która jest już nam objawiona. A więc nie musimy dawać się manipulować, biec tam, gdzie coś niezwykłego by się miało dziać. Pamiętaj, rzeczywistością jest Chrystus. Jest Chrystus. Dlatego apostoł Paweł w liście do Galacjan mówi w pewnym momencie, pisząc o tym czym jest zakon i czym był zakon, mówi, ale tak naprawdę to liczy się to, że kiedy przyszła wiara, jesteśmy synami Bożymi przez wiarę w Chrystusa. I nie ma znaczenia, czy Żyd, czy Grek, czy wolny, niewolny, mężczyzna, czy niewiasta. Najważniejsze, że jesteśmy jedno Nim. Że mamy Jego. I dalej on mówi tak. A więc bezpodstawnie pyszni się cielesnym usposobieniem. Nie trzyma się głowy, z której całe ciało odżywiane i spojone stawami i ścięgnami rośnie wzrostem Bożym. Jeśli tedy z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata. Słuchajcie, znowu odnosi żywioły świata do pewnych praktyk, do pewnych zachowań, które ludzie myślą, że jeżeli je będą czynić, będą bardziej się Bogu podobać i przez to zostaną, jakby no, zdobędą większą świętość i usprawiedliwienie. Jeśli wtedy z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata, a my wiemy, że też umarliśmy w Chrystusie dla zakonu, czytaliśmy o tym Galacjan wcześniej, że właśnie w ciele Chrystusa umarłem dla zakonu, prawda? To dlaczego poddajecie się takim zakazom, jakbyście w świecie żyli? Nie, w Bożym Królestwie, nie będąc już według ducha, nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj. Przecież to wszystko niszczeje przez samoużywania, są to tylko przykazania i nauki ludzkie. Mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi, w poniżaniu samego siebie i w umartwianiu ciała, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłu. A więc Paweł przyrównuje wyraźnie w liście do Galacjan, w liście do Kolosan, zakon do żywiołów. Mając na myśli i wiąże te żywioły z praktykami pogańskimi, za którymi kryją się siły demoniczne, zwodnicze, zwodnicze duchy. Czy to znaczy, że Paweł tak myślał, że taki właśnie jest zakon? Nie. On myślał, że jeżeli właśnie dalej oni pozostaną w tym myśleniu, że przez te rzeczy, przez te praktyki, przez te zachowywania określonych dni będą usprawiedliwieni i zbawieni, to wtedy dostają się pod wpływ zwodniczych duchów, które traktują te, czy traktują te przykazania, prawa, które obowiązywały do pewnego czasu, jako środek, drogę do zbawienia. I tak to właśnie on oddaje. John Stott, kiedy pisze w swoim komentarzu, mówi tak, że to greckie słowo użyte właśnie jako żywioły może oznaczać jakieś elementarne, początkowe, pewną wiedzę, coś, co jest podstawową wiadomością daną człowiekowi. A więc można byłoby to odnieść, że zakon był taką podstawową wiedzą, elementarną, pierwszą wiedzą dla ludu Bożego, aż do przyjścia wiary. Ale mówi, to, co jest bardziej chyba tutaj właściwe i też tak w komentarzu żydowskim można przeczytać, że drugi sposób interpretacji to, że te żywioły lub zasady to utożsamianie ich z takimi podstawowymi żywiołami świata fizycznego, jak ziemia, ogień, powietrze, woda, albo z ciałami niebieskimi, jak słońce, księżyc, gwiazdy, które z kolei służą do ustalania pewnych okresów świątecznych przestrzeganych na ziemi. I to już nas sprowadza w kierunku bardzo, bardzo niebezpiecznym. A więc można by powiedzieć, że właśnie to bardziej Paweł miał na myśli, kiedy mówił o żywiołach i kiedy właśnie ta próba szukania usprawiedliwienia poprzez pory, dni, nawet powiedziałbym sabat, staje się żywiołem, niczym innym. Bo tak naprawdę usprawiedliwienie jest przez wiarę, jest w Chrystusie. Chrystus jest rzeczywistością. I popatrzcie, jak on pięknie mówi później w tym liście do Galacjan, kiedy do czasu, ale teraz, kiedy już uwierzyliśmy w Chrystusa, już nie jestem pod opieką przewodnika. Już umarłem dla zakonu, mówiliśmy wcześniej. A teraz mówi tak, w wierszu 26, wszyscy jesteśmy synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. A więc jesteś uznany za syna. Więcej, mówi, kiedy ludzie byli pod zakonem, byli trzymani jako, to dziecię nie było dziedzicem, ale skoro zostałeś uznany za syna, w tym samym momencie jesteś tym, który jest uznany za dziedzica. Lecz gdy nadeszło, 4 rozdział, wiersz 4, lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. A ponieważ jesteśmy synami, przeto Bóg zesłał ducha syna swego do serc waszych wołającego Abba Ojcze. Każdy z nas, jeżeli tylko stałeś się Bożym dzieckiem, narodziłeś się na nowo, masz udział w Chrystusie, to wiesz, że w twoim duchu zaczynasz wołać. Twój duch jest poruszony, z ufnością, wiarą nazywasz Boga swoim Ojcem. Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, ale jesteś synem, córką. A jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga. A zwróćcie uwagę, to co zakon wypełnił już swoje zadanie. Teraz w Chrystusie Jezusie możesz śmiało mówić o sobie, właściwie powinieneś się za takiego uważać. Jesteś synem Bożym, dziedzicem Bożym. Jesteś tym, który stał się jedno w Chrystusie. Jesteś tym nowym stworzeniem, usprawiedliwionym. Jesteś potomkiem Abrahama przez wiarę w Chrystusa. A więc te rzeczy dokonały się dla nas. Jeszcze raz, chciałbym, żebyście otworzyli list do Rzymian, 7 rozdział, już zbliżając się do końca. Jeszcze raz chciałbym, żebyśmy zobaczyli, że my już dłużej dla zakonu nie żyjemy. Nie jesteśmy już dłużej pod zakonem. Myśmy dla tego zakonu już umarli, aby żyć dla Chrystusa. List do Rzymian, 7 rozdział, jeszcze raz. Kapitalny przykład, tak nam jeszcze raz pokazujący. Czyż nie wiecie, bracia, mówię przecież do tych, którzy zakon znają, że zakon panuje nad człowiekiem, dopóki on żyje. Albowiem zamężna kobieta za życia męża jest z nim związana prawem, ale gdy mąż umrze, wolna jest od związku prawnego z mężem. A zatem jeśli za życia męża przystanie do innego mężczyzny, będzie nazwana cudzołożnicą. Jeśli jednak mąż zmarł, wolna jest od przepisów prawa i nie jest cudzołożnicą, gdy zostanie żoną drugiego męża. Przeto bracia moi, i wy umarliście dla zakonu przez ciało Chrystusowe, by należeć do innego, do tego, który został wzbudzony z martwych, abyśmy owoc wydawali dla Boga. Albowiem, gdy byliśmy w ciele, grzeszne namiętności rozbudzone przez zakon były czynne w członkach naszych, aby rodzić owoce śmierci. Lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od zakonu, gdy umarliśmy temu, przez co byliśmy opanowani, tak iż służymy w nowości ducha, a nie według przestarzałej litery. Ciałem Chrystusa umarliśmy dla zakonu, aby żyć teraz dla Jezusa Chrystusa. A więc przez śmierć Chrystusa, utożsamiony razem z Nim w Jego śmierci, jesteśmy uwolnieni od zakonu. Pytanie jest teraz, czy zatem chrześcijanie nie są pod żadnym prawem? I o tym będziemy mówić następnym razem. Czy to znaczy, że żadne przykazania chrześcijan nie obowiązują? I Paweł o tym mówi dalej i mówi, w jaki sposób teraz prawo Boże staje się i jest obecne w życiu chrześcijanina. Myślę, że na tym zakończymy. Chciałbym, żebyśmy może powstali. Chciałbym, żebyś pomyślał o tym, jak bardzo mocno Bóg mówi, że jesteś synem, jesteś usynowiony, jesteś usynowiona, mówiąc do sióstr, jesteś usynowiona. Jesteś córką, jesteś synem Bożym, jesteś dziedzicem. Wszystko to, co Bóg obiecał w Chrystusie, jest dla każdego z nas. Panie, tak dziękujemy Ci, że Ty nas wyzwoliłeś Wyzwoliłeś nas od wszelkich żywiołów, od tego wszystkiego, gdzie człowiek próbuje budować swoją własną sprawiedliwość w oparciu o siebie, o swoją cielesność. Dziękuję Ci, Panie, że Chrystus jest naszym usprawiedliwieniem, jest moim usprawiedliwieniem. Panie, daj nam zobaczyć, co to znaczy, że jesteśmy synami Twoimi, że jesteśmy dziedzicami Twoimi. I dziękuję Ci, Panie, że w Chrystusie Jezusie darowane nam jest wszelkie Twoje błogosławieństwo i usprawiedliwienie i usynowienie. Bądź błogosławiony teraz z mojego serca. Amen.